Witam serdecznie pana ministra Marka Grubarczyka, ministra gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej. Szczęść Boże, panie ministrze, witam i pozdrawiam.
Szczęść Boże, pozdrawiam wszystkich bardzo serdecznie.
Panie ministrze, przekop Mierzei Wiślanej, inwestycja, która trwa, inwestycja, która krytykowana jest przez opozycję, ale także przez siły antypolskie, różnego rodzaju akcje fake newsowe w dalszym ciągu są obecne w internecie, reżyserowane często za wschodniej granicy Polski. Ostatnio kolejne uroczystości, które odbyły się przy tej inwestycji, która rzeczywiście ma pokazać bardzo mocno i stanowczo suwerenność państwa polskiego.
No tak, faktem jest, że ta inwestycja obciążona jest ogromnym bagażem politycznym, przede wszystkim ze strony tych, którym zależy, żeby inwestycja nie została dokończona. Ja myślę, że radzimy sobie z tym bardzo dobrze. To ta uroczystość sobotnia, wmurowanie kamienia węgielnego, aktu erekcyjnego pod drugi, już ostatni przyczółek mostu północnego, który zamyka pewien etap w zakresie realizacji tej inwestycji, a więc możemy powiedzieć, w zasadzie cała inwestycja już wyszła ponad poziom ziemi, czyli wszystko to, co miało być zrobione w ramach zarysu w całego przekopu, zostało wykonane. Teraz przystępujemy do drugiej części, a więc podniesienie, w zasadzie wykończenie tego wszystkiego, co już ma swój fundament. Stąd też wraz z wykonawcą, który prosił o tą właśnie uroczystość w obecności księdza biskupa Antoniego Dydycza oraz pana kapitana Sulatyckiego, zorganizowaliśmy właśnie tą uroczystość wmurowania kamienia węgielnego, potwierdzającą w zasadzie realizację i kontynuację tej inwestycji, która, no, jestem przekonany, zostanie zakończona w terminie.
W perspektywie realizacji tej inwestycji wspomnijmy także o ogromnych możliwościach rozwoju dla regionu, w tym także wspomnijmy o porcie w Elblągu.
Oczywiście, przecież ta inwestycja nie została przez nas wymyślona. Przypomnę tylko, jedna z posłanek Platformy Obywatelskiej, która jeszcze wtedy mogła być niezależna i mówić o tej inwestycji, sfinansowała pomnik w Kątach Rybackich właśnie na cześć realizacji. To lata 2000. Wtedy jeszcze była przekonana, dzisiaj ta sama Platforma protestuje przeciwko realizacji tej inwestycji. W związku z tym ja myślę, że tutaj dla nas jest rzeczą oczywistą. Podjęliśmy się realizacji i chcemy ją zrealizować w 100%. Natomiast co do pozytywnego aspektu, no to jest po prostu otwarcie nowej drogi wodnej na Morze Bałtyckie. To jest jedyny sposób uruchomienia tej części Polski, wschodniej części Polski, otworzenie dostępu. Elbląg, który był jednym z największych portów Morza Bałtyckiego przed wojną, stracił taką możliwość rozwojową właśnie z powodu zmian geopolitycznych, a więc jedyne dojście do Elbląga to Cieśnina Pilacka, a więc jurysdykcja rosyjska, która jest w zasadzie niemożliwa, jeśli chodzi o swobodny dostęp. Z drugiej strony to przecież bezpieczeństwo Polski, bo nie tylko granica Polski, ale i Unii Europejskiej i NATO, która jest w 100% właśnie pod zarządzaniem Moskwy. Więc ta inwestycja, jak gdyby ostatni element uzależnienia likwiduje, tworząc swobodny dostęp i, tak jak już mówiłem, połowa roku 2022 to zakończenie prac i wpłynięcie pierwszego statku na Zalew Wiślany.
W realizacji przekopu Mierzei Wiślanej, ale także wielu, wielu innych inwestycji, panie ministrze, ogromną rolę odgrywają urzędy morskie. W ostatnim czasie także w tym obszarze nastąpiła duża modernizacja, między innymi odbyła się uroczystość chociażby wodowania jednostki Zodiak 2.
No to bezsprzeczne, że dzisiaj urzędy państwowe, Urząd Morski nie jest niczym innym, tylko administracją państwową, która realizuje właśnie budowę przekopu przez Mierzeję Wiślaną, jest inwestorem, robi to doskonale, perfekcyjnie można powiedzieć w ramach przygotowania inwestycji, nadzoru czy całego procesu przede wszystkim związanego z zabezpieczeniem środowiska naturalnego, co jeszcze raz potwierdza i zmienia całkowicie obraz, że tylko biznes prywatny potrafi zarządzać inwestycjami. Otóż nie. Dzisiaj bezwzględnie potwierdzamy to, że Urząd Morski jako instytucja świetnie poradził sobie i radzi sobie z tego typu inwestycjami. Z drugiej strony Wybrzeża mamy przecież podobną inwestycję, jeśli chodzi o koszty, bo około 1,5 miliarda to budowa toru żeglugowego ze Szczecina do Świnoujścia i cała inna paleta inwestycji, która jest realizowana właśnie w ramach inwestycji, w ramach przede wszystkim rozwoju infrastruktury dostępowej, osłonowej, a nie mówiąc już o wszelkiego rodzaju wymianie statków i jednostek pływających.
Panie ministrze, także szkolnictwo morskie, chociaż słowo, bo tutaj w tym obszarze także zostało podjęte bardzo wiele inwestycji, bo jeżeli chcemy, żeby rzeczywiście Polska była morska, to potrzebni są także fachowcy, a fachowcy to także szkolnictwo, nie tylko wyższe, ale także średnie.
Oczywiście przede wszystkim na tych eksperymentach, które prowadziła Platforma Obywatelska, przede wszystkim ucierpiało szkolnictwo morskie, bo zamknięcie stoczni czy ograniczenia w ramach funkcjonowania gospodarki morskiej, likwidacja ministerstwa w 2008 roku, to spowodowało przede wszystkim uderzenie w uczelnie, bo zmniejszono wtedy rangę, a przede wszystkim ograniczano możliwości szkolnictwa w tym zakresie. Wobec takich działań powstała ogromna luka pokoleniowa. Przede wszystkim widać to w żegludze śródlądowej, gdzie osoby dzisiaj, które mają wiedzę i doświadczenie w tym obszarze, to już osoby emerytalne. A przestrzeń, której zostaliśmy pozbawieni właśnie poprzez likwidację takich obszarów nauki, doprowadziła do ogromnej luki i braku osób właśnie, które miałyby kompetencje i mogły realizować tego typu inwestycje. Dzisiaj jak największy nacisk stawiamy na szkolnictwo morskie, śródlądowe, hydrotechniczne, budowę statków. To są wszystko działy, które są niezwykle innowacyjne, niezwykle ważne dla gospodarki, już nie mówiąc o kwestii inżynieryjnej w zakresie funkcjonowania uczelni. No w końcu byliśmy potęgą w ramach właśnie przemysłu stoczniowego i to tak łatwo zostało utracone podług podejmowanych przez naszych poprzedników decyzji.
Niedaleko Torunia, panie ministrze, Włocławek i dzisiaj od uroczystości 50-lecia pracy stopnia wodnego we Włocławku rodzi się także pytanie o plany dotyczące kolejnego stopnia w Siarzewie koło Ciechocinka, bo wiemy, że ta tama włocławska 50-letnia no już dosyć mocno wypracowana.
No nie tylko wypracowana, ale grozi tam katastrofą, bo przecież w założeniu było przyjęte, że muszą powstać dodatkowe stopnie. 50 lat temu już stwierdzono, że sam Włocławek nie wytrzyma, jeśli chodzi o napór wody. W związku z tym musi być powyżej, poniżej stopień wodny. Oczywiście od tego czasu nic nie zrobiono w ramach przygotowania inwestycji. My już podjęliśmy decyzję o budowie stopnia wodnego w Siarzewie. Są przygotowywane dokumenty, odpowiednie projekty. W zasadzie jesteśmy już w gotowym konsorcjum w ramach realizacji tej inwestycji. Oczywiście ona jest znowu obciążona ogromnym bagażem politycznym, bo wiemy, że tam nastąpi główny atak środowisk, nazwijmy to, podobnych do ekologicznych, gdzie mieliśmy już przykład wielu interwencji w tym, że nie może powstać ten stopień wodny. Dla nas jest to oczywiste, nie tylko pod kątem żeglugowym czy historycznym bezpieczeństwa, ale przecież Polska dzisiaj wysycha jest to rzecz dla nas niedopuszczalna. Jedynym sposobem jest podnoszenie poziomu wody poprzez właśnie budowę stopni wodnych, tak na Odrze, tak samo na Wiśle. Jesteśmy już w zasadzie gotowi pod kątem całej strategii przygotowania poszczególnych stopni wodnych w ramach opracowań. Przystąpiliśmy już w zeszłym roku do projektowania stopni wodnych na Odrze. Wisła również poprzez Siarzewo i realizację będzie kontynuowana. Zresztą przygotowanie w tym roku zakończy się właśnie to opracowanie kompleksowe, które pokaże już dokładnie, w którym miejscu, jak będą wyglądały stopnie wodne i rozpoczęcie inwestycji. Oczywiście tutaj największym problemem i wyzwaniem jest zbudowanie finansowania pod realizację tych zadań, bo podstawowym dla nas założeniem jest to, że taka inwestycja nie może trwać więcej niż 7 lat. W związku z tym, że Polska ma bardzo złe doświadczenia, chociażby w Malczycach, gdzie stopień był budowany blisko 30 lat, czy chociażby Włocławek, który do dnia dzisiejszego nie doczekał się kolejnego stopnia, w związku z tym ta realizacja musi być w sposób bardzo kompleksowy i systemowy rozwiązana, tak aby realizacja mogła nastąpić. Natomiast dla nas jest oczywiste, te stopnie muszą zostać wybudowane i nasze ministerstwo nad tym pracuje.
Panie ministrze, jeszcze jeden temat. Nieszczęsna Warszawa albo nieszczęsny prezydent tego miasta. 45 razy warszawski ratusz zezwolił na nielegalny zrzut ścieków do Wisły. Takie praktyki miały miejsce w ostatnich latach, informują Wody Polskie. No i w dalszym ciągu mamy problem ze zrzutem ścieków do Wisły. To największe zrzuty, które także przecież bezpośrednio ingerują w środowisko i są przyczyną także wielu nieprawidłowości w funkcjonowaniu chociażby środowiska biologicznego.
A czy chyba jak w soczewce kumuluje się widok samorządu, tego samorządu przede wszystkim warszawskiego, który podnosi cały czas potrzebę albo w ogóle konieczność likwidacji zarządu, czy generalnie rządu zarządzania centralnego. No, po prostu samorząd nie poradził sobie z tego typu sprawami. Samorząd mało tego nie podawał do informacji. Nikt o tym nie wiedział, jak wygląda sytuacja, jeśli chodzi o zrzut, jak wyglądają inwestycje w tym zakresie, bo przecież wiemy, że Czajka jest jednym bublem, który nigdy nie powinien nastąpić, jeśli chodzi o realizację tej inwestycji. Zresztą o tym prezydenta Trzaskowskiego informowaliśmy cały ten rok, że ta fuszerka, która została zrobiona, wcześniej czy później się rozleci. No i po prostu rozleciała się. Do tego dochodzi właśnie ta ogromna ilość niekontrolowanych zrzutów, które nie powinny mieć miejsca i tylko i wyłącznie dlatego, że powstały Wody Polskie, jesteśmy w stanie kontrolować tego typu funkcjonowanie i działalność samorządów. No, myślę, że to najwyższa pora, aby ukrócić tego typu działalność. Tym bardziej, że to jest chyba najbardziej przerażające, że po prostu nikt nie wiedział i nikt nie wiedziałby, gdyby następowały w dalszych latach tego typu zrzuty. Zresztą o osób przecież tak bardzo mających na piersiach ekologiczne hasła, a w rzeczywistości realizujących zupełnie co innego, po prostu własny interes. Zresztą też wszystkich zelektryzowała nas informacja o ogromnych podwyżkach parkingów, śmieci, etc. w Warszawie, poinformowanej przez pana prezydenta Trzaskowskiego. Jednak woda podlega w centralnej jurysdykcji, a więc Wody Polskie muszą zatwierdzić jakiekolwiek ruchy cenowe. I tu wszystkich pragnę zapewnić, że Wody Polskie na pewno nie zatwierdzą podwyżki cen wody w Warszawie tylko i wyłącznie dlatego, że pan prezydent Trzaskowski jest po prostu niegospodarny.
No i jeszcze jedno, panie ministrze, pozwolę sobie na to pytanie. Umowa koalicyjna podpisana, a teraz dużymi krokami idzie rekonstrukcja rządu. Co z Ministerstwem Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej?
Ja jestem dobrej myśli. Oczywiście każdy w rządzie jest powołany do pełnienia pewnych funkcji. Jesteśmy gotowi przecież w każdej chwili na odejście. Ja jestem przekonany, że najważniejsze jest to, żeby resort w dalszym ciągu funkcjonował i musi funkcjonować, bo realizuje niezwykle ważne zadania w kontekście przede wszystkim gospodarczym, w obszarze, który do tej pory był przez poprzedników pomijany i mający ogromny wpływ przede wszystkim na pozostałe gałęzie gospodarki. Dzisiaj stoimy przed bardzo ważnym wyzwaniem, przede wszystkim ratowania przemysłu stoczniowego. Najbliższe kilka lat to ogromna zapaść światowa, wskazuje na to przede wszystkim Europa Zachodnia, która dzisiaj już informuje, że ilość zleceń dramatycznie spadła, niejednokrotnie całkowicie została zlikwidowana z przemysłu stoczniowego. Wobec powyższego nasze działania przede wszystkim są kierunkowane dzisiaj na to, aby ratować przemysł stoczniowy tak, by być gotowym w momencie pojawienia się przede wszystkim koniunktury, żeby po prostu funkcjonować na rynku. Ale wyzwanie pandemii w najbliższych latach będzie dla nas niezwykle, niezwykle trudne i ważne.
Dziękuję za rozmowę i serdecznie pozdrawiam, panie ministrze. Bóg zapłać, z Panem Bogiem.
Bóg zapłać, pozdrawiam wszystkich bardzo serdecznie.
W aktualnościach dnia rozmawialiśmy z panem ministrem Markiem Grubarczykiem, ministrem gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej.